Ten odcinek zawiera autopromocję. Moi drodzy, dzisiaj będzie o ratowaniu krowy we własnej głowie, bo bardzo dawno nie było, ale tak naprawdę będzie o więzieniu własnej głowy i o tym, jak z tego więzienia uciec. Innymi słowy, będzie o wysokosprawczości w ujęciu, o którym chyba jeszcze tak wprost tutaj nie opowiadałem. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem od wysokosprawczości. O niej, a także o odwadze emocjonalnej nagrywam ten podcast, ten tutaj. Oprócz tego wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam memy na Instagrama, piszę książki oraz szkolę w firmach. Linki do moich rzeczy znajdziecie na stronie andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i wiecie, kubek... Ładnie gruchnęło. Oczywiście z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. I ten podcast jest też wyjątkowy. Pozwólcie, że pozwolę sobie pochwalić się wam czymś bardzo istotnym. Mianowicie w chwili, gdy nagrywam te słowa, jest dzień premiery. A kiedykolwiek będziecie te słowa słuchać w przyszłości, będzie to dla was po prostu dzień dostępności, rusza Campus AI. A przeogromna polska hybrydowa inicjatywa edukacyjna, campusai.pl/Tucholski, tam znajdziecie, bardzo dużo. Jest to miejsce mające na celu zdemokratyzować i każdemu pozwolić zdobyć bezcenne kompetencje przyszłości, czyli między innymi dostęp do obsługiwania sztucznej inteligencji, tak jak robią to najlepsi na świecie. W Radzie Programowej, jeśli chodzi o tematy AI, zasiada profesorka Aleksandra Przegalińska, czyli, no mówiąc kolokwialnie, absolutnie najpotężniejsza postać, największy web, jeśli chodzi o AI w Europie, a być może i na świecie. Jest to miejsce, w którym będziemy mogli się zarówno uczyć, jak i budować społeczności. Wkrótce ruszy marketplace, będzie bardzo dużo dodatkowych aktywności. Będzie to miejsce, w którym będzie można usiąść, już można dzisiaj usiąść w pierwszym rzędzie ogromnych przemian i technologicznych, i kompetencyjnych, i też jeśli chodzi o wyrażanie siebie pod kątem artystycznym, czy takim czysto psychologicznym. Jest to miejsce, które właśnie mogę wreszcie z radością powiedzieć, że jest otwarte i mnie tam też znajdziecie. Ja będę typkiem, który wewnątrz kampusu AI będzie się zajmował wysokosprawczością i nie tylko. O tym, czym jeszcze będę się tam zajmował, będę mógł mówić dopiero wkrótce, jeszcze nie teraz. Ale między innymi razem z kampusem AI, moi drodzy, ma premierę mój nowy kurs poświęcony wysokosprawczości. I co z tym zrobisz? Rozwiń swoją wysokosprawczość w postaci kursu online. I co jest ważne, to jest kurs nie na bazie tej różowej książki o wysokosprawczości, która była bestsellerem 2022 i sprzedała cały nakład w niecały rok, ale ja pracuję nad wydaniem drugim, rozszerzonym, nad wznowieniem mojej książki o wysokosprawczości. Rozwinię tej o ogromny fragment poświęcony chociażby budowaniu bezpieczeństwa emocjonalnego i na bazie tej nowej książki, nad którą pracę właśnie finalizuję, słuchajcie, nagrałem kurs poświęcony wysokosprawczości. Esencjonalna, kompletna wersja wszystkiego, co należy wiedzieć, by złapać podstawy tej jednej z najważniejszych kompetencji współczesności, dzięki której żyje się bezpieczniej, przechwytuje się kontrolę nad swoim życiem, ma się zaufanie do siebie, poczucie, że da się radę z różnymi rzeczami, a jeśli nie wiem, to po prostu się dowiem w zgodzie z sobą, tak żeby nie przypłacać tego jakimiś zbędnymi kosztami psychologicznymi. I moi drodzy, ten kurs to są 2 godziny 15 minut od zera do bohatera, nie trzeba mieć żadnej wiedzy wcześniej. Jeśli się moją książkę czytało, tu będziecie mieli bardzo dużo nowych rzeczy, które no właśnie znajdą też dom i miejsce w tym drugim wydaniu rozszerzonym, nad którym kończę pracę, ale tu i teraz, moi drodzy, gorąco zachęcam. campusai.pl/Tucholski. Linki znajdziecie też w opisie tego odcinka z kodem duże litery AT25 myślnik z dużej litery, potem małe wysokosprawczość. Z tym kodem znajdziecie go również w opisie. Musiałem teraz na chwilkę zarżnąć go czytając, bo lubię takie rzeczy przeczytać dla słuchowców, ale znajdziecie ten kod oczywiście w opisie. Pod tym linkiem z tym kodem znajdziecie mój kurs o wysokosprawczości w lepszej cenie. Bo cena, z tego co rozumiem, jak jestem w bliskim kontakcie z założycielami kampusu, z czasem będzie gdzieś tam się podnosić, a wy, jeśli teraz zaklepiecie tę cenę, ona zostanie dla was zagwarantowana już na długo. A to będzie wasza cena. campusai.pl/Tucholski z tym kodem, który znajdziecie w opisie tego odcinka. Znajdziecie tam fantastyczne chociażby szkolenia z tego, jak promptować, jak oswoić chat GPT, żeby wam sprzyjał, żeby był waszym kopilotem w waszych codziennych zadaniach, a także również na tej platformie znajdziecie mój najnowszy kurs poświęcony wysokosprawczości w takim ujęciu 2.0, w ujęciu drugim, rozszerzonym, opracowanym jako wznowienie. Strasznie, strasznie się cieszę, że już wystartował kampus i z okazji właśnie premiery kampusu AI nagrywam dla was ten odcinek, w którym o bardzo, bardzo specyficznej formie radzenia sobie z różnymi tematami w życiu chcę powiedzieć. Moi kochani, jest taka pani jak Edith Eger i jest to w chwili nagrywania tego podcastu nadal żyjąca i mająca się dobrze i w zdrowiu, mająca 96 lat, pani psycholog, postać szalenie ważna w psychologii zdrowia psychicznego i traumy. Jest specjalistką radzenia sobie z PTSD. Jest jakby z życia całego Amerykanką, ale pochodzi ze Słowacji, z Koszyc i jest to kobieta, która przeżyła piekło obozów koncentracyjnych II wojny światowej. Jest takim, tak jak można by powiedzieć, Viktor Frankl jest męskim odpowiednikiem Edith Eger. Edith Eger jest kobiecą odpowiedniczką Viktora Frankla pod bardzo wieloma względami. Bardzo gorąco polecam jej książkę pod tytułem The Gift, ona jest w Polsce dostępna jako dar, jest znana jako dar, to jest rewelacyjna książka właśnie o więzieniu własnej głowy. I o tym więzieniu własnej głowy dzisiaj chcę z wami porozmawiać. Edith Eger przeżyła piekło niespotykane dla bardzo wielu z nas, jest kobietą ogromnej siły, ogromnej odwagi, ogromnej samoświadomości też, bo kiedy czyta się tę książkę, to ta książka jest pełna absolutnie innych podejść, absolutnie innego zastanawiania się nad sobą, jak bardzo wiele różnych książek tego typu właśnie, że ktoś się czegoś nauczył i chce przekazać dalej, mianowicie Edith Eger w tej swojej książce bardzo często opowiada o swoich różnych porażkach. Kobieta, która oczywiście przyczynkiem tej książki, to jest bodajże jej druga publikacja, przyczynkiem tej książki jest to, jak ona spróbowała przeżyć i poradzić sobie z piekłem swojej młodości, to bądź co bądź również z czasem ona doszła do wniosku, że to nie jest tak, że raz a dobrze ogarnęła tragedię z dzieciństwa, tylko cytując piękne słowa, raz wybrawszy dobro, codziennie wybierać muszę i tak naprawdę nie ma momentu, w którym można przestać pracować nad sobą, w którym można przestać próbować lepiej sobie radzić z własnymi emocjami, z własną psychiką. Jest to podejście szalenie mnie inspirujące, muszę przyznać, że tę książkę wsysłem w zasadzie na raz, ja dosłownie w dwa popołudnia ją przeczytałem i nie byłem w stanie przerwać i tylko absolutnie co chwilę zaczepiałem ludzi w moim otoczeniu, mówiąc, Boże, co za mądra kobieta, co za wspaniała książka. On też bardzo późno na nią natrafiłem, a z waszej perspektywy bardzo niedawno względem nagrywania tego odcinka. I w bardzo dużym skrócie zrobię wam teraz spoiler z daru Edith Eger, czyli ona rozpatruje rzeczywistość i zmagania ludzkie przez pryzmat więzienia własnej głowy. Mówi o tym oczywiście słowami o wiele mądrzejszymi niż ja teraz, chociaż ta książka jest pełna bardzo stylistycznie, zwinnie ujętych żartów i bardzo fajnych skrótów myślowych. Ale w bardzo dużym skrócie i w moim uproszczeniu, człowiek, znacie już to powiedzonko, jest tylko historyjkami, które sobie opowiada i bardzo często my z tych historyjek budujemy sobie więzienie. I to jest coś, czym zajmowała się i nadal zajmuje Edith Eger. Dlaczego ludzie, którzy już mają przestrzeń, mają możliwości, by pójść gdzieś dalej, by po prostu, świetnie zabrzmi, ale nie mieć traumy, to po co ją mają, skoro można nie mieć? I z takich pytań, które czasami mogą brzmieć gdzieś jak taki gwóźdź przesunięty po tablicy albo po talerzu, a takim dźwiękiem nas wręcz wytrącić z jakiejkolwiek stabilności psychoemocjonalnej, bo kto to widział takie pytanie. Z takich pytań czasami się rodzą bardzo ciekawe toki myślenia, mianowicie Edith Eger zaczęła się zastanawiać nad tym, dlaczego ludzi coś boli, skoro może nie. I między innymi odnalazła to w swoim życiu. Sama sądziła, że gdzieś, jest już gdzieś w jakimś innym miejscu, po czym sama się zorientowała, że też jakby uwolniwszy się z jednego więzienia własnej głowy, tak naprawdę znalazła się na spacerniaku innego, może bardziej przestronnego, ale nadal więzienia we własnej głowie. Kiedyś się uwolniła z niego i się zorientowała w jakimś czasie, że ta przestrzeń, w której się znalazła, to jest spacerniak jeszcze bardziej przestronnego, ale też nadal więzienia we własnej głowie. I im dłużej czytałem tę książkę, tym bardziej do mnie docierało, jaką potężną rację mają różni badacze, którzy zwracają uwagę, że taka naprawdę esencja bycia człowiekiem i prawo i możliwość sięgania po coś więcej leży na skrzyżowaniu świadomości i kontroli. I Edith Eger właśnie tego próbuje uczyć w swoich książkach i trochę o tym jej podejściu spróbuję powiedzieć dziś ja, bo bez kontroli człowiek no, nie jest w stanie na nic wpłynąć, nie jest w stanie, nie mając kontroli nad swoim życiem, nie jest w stanie, wiecie, no zmienić nic, no bo nie ma tej kontroli. Ale to jest jeszcze pół biedy. Gorzej, kiedy nie ma nawet świadomości, że powinien coś zmienić, bo wtedy ile by kontroli nie miał, no to w ogóle nie wie, że powinien. To jest dopiero straszna ułuda, bo jeszcze jak człowiek wie, że powinien, ale boi się, że nie ma kontroli, to chociażby w oparciu o pomoc zewnętrzną, słowa pełne wsparcia, taki człowiek być może spróbuje sięgnąć po tę kontrolę. Ale dopóki my tej świadomości nie mamy, kurde, bida z nędzą, bieda.pl, moi drodzy. I dużo o tym myślę, od kiedy przeczytałem tę książkę. Dużo o tym myślę, o tym, w jakich więzieniach własnej głowy sami jesteśmy i gdzieś tam sobie opowiadamy te trudne rzeczy. Też oczywiście nie we wszystkim człowiek sobie jest w stanie poradzić samodzielnie. Do niektórych rzeczy jest potrzebne na przykład wsparcie profesjonalne. Ale pomyślałem sobie, jak bardzo gdzieś po drodze to, co mówi Edith Eger, powinno się znaleźć właśnie w moich rozważaniach poświęconych wysokosprawczości. Jak bardzo ja powinienem również na jej tokach myślenia wzorować przynajmniej choć jeden fragment tego, czym ja się zajmuję. Bo gdzieś w wysokosprawczości jest taki element jak rotowanie krowy we własnej głowie. Jeśli nie znacie tego żartu, to wziął się stąd, że jest taki tweet, w którym wydaje mi się, że mężczyzna, a w każdym razie osoba pisząca tego tweeta, doradza, że jeśli się nudzisz, możesz zawsze zacząć obracać w swojej głowie krowę. Jest to po pierwsze zabawne, po drugie legalne, znaczy po drugie za darmo, a po trzecie policja nie jest w stanie ci zagrozić. Ja bardzo lubię ten żart, bo dokładnie do tego się sprowadza wysokosprawczość. I do czego się ona sprowadza, oprócz tego, że do tego żartu, teraz powiem to w prostych słowach, do tego, że sobie możesz wyobrazić cokolwiek. Ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem tego, że wyobraźnia bije na głowę wiedzę, bo wiedzę ostatecznie można gdzieś zdobyć, a wyobraźnię jednak trzeba wypracować. Mam w ogóle taką teorię, nad którą teraz pracuję, że intuicja jest częściowo zautomatyzowaną wiedzą, ale na potrzeby tej dyskusji na moment potraktujmy intuicję jako coś zewnętrznego od wiedzy. Ale mam taką teorię, że człowiek się składa z wyobraźni, wiary, być może intuicji i wiedzy. I powiem wam, że właśnie wiedza to jest ta pierwsza rzecz, którą gdzieś nam na przykład zabierze ChatGPT, ale na przykład wyobraźnia to jest to miejsce, ten bastion, w którym my zostaniemy jako ludzie najdłużej. Tak chociażby w kontekście kampusu AI i traktowania AI jako przedłużenia naszych narzędzi, jako kopilota, w którym jakby w tej relacji to my nadal zostajemy jako ci z wyobraźnią, ci z jakąś wiarą, z jakimiś wartościami, z jakąś intuicją, ale mamy po prostu wspaniałą, wiedzową maszynę do pracy przetwarzającej nasze najróżniejsze tematy. To tak na marginesie. Według mnie wyobraźnia jest absolutnie najważniejszym elementem człowieczeństwa. Bez wyobraźni tracimy człowieczeństwo. I zobaczcie, ekstrapolujmy na moment ten durny żart, który przytoczyłem. Tak długo go ekstrapolujmy, aż dojdziemy do wybitnej i mądrej pani Edith Eger. Zrobimy teraz kreskę, a przynajmniej ja się postaram pociągnąć kreskę, łączącą głupi żart z wybitną psycholożką, zajmującą się traumą. I zaczynam. Skoro umiemy sobie wyobrazić w głowie rotującą się w krowę, w sensie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w głowie dowolną rzecz, możecie sobie wyobrazić, jak mówi jedna znana książka, fioletowego słonia, jesteście sobie teraz w stanie wyobrazić czerwone kółko. Zobaczcie, że ja de facto wami steruję w tym momencie, podpowiadając wam różne rzeczy, a wasza głowa je sobie wyobraża, czy to wizualnie, czy to dźwiękowo, czy to skojarzeniowo jako koncept. Jeśli was poproszę, żebyście sobie teraz wyobrazili, bo właśnie się patrzy na biurku na moją rzeźbę drewnianego, pięknie wyciętego w różne floralne wzory słonika, to wy zobaczycie w głowie drewnianego, powycinanego we floralne wzory słonika i każdy z waszych słoników będzie zupełnie inny od mojego, ale wszyscy patrzymy na ten sam koncept. Każdy z nas może wyobrazić sobie cokolwiek. Możecie sobie wyobrazić w tym momencie, jeśli zamkniecie oczy, że słuchacie mnie tak naprawdę z dawnego radia, po prostu jakość jest świetna. Możecie sobie wyobrazić, że jesteście w tym momencie w Portugalii i co jest w ogóle ciekawe, możecie to sobie wyobrazić nawet jeśli nie byliście nigdy w Portugalii. Ja absolutnie nigdy nie byłem w Miami, a potrafię sobie wyobrazić teraz siebie w Miami, bo moja głowa, że tak powiem, wypełnia puste miejsca. Tak długo, aż sen się zgodzi. Tak samo jak wy nigdy nie widzieliście moje rzeźby słonika drewnianego wyciętego wesy floresy, ale wasza głowa wypełnia w oparciu o swoje skojarzenia różne tam braki, powiedzmy, których ta informacja wam nie dała. Patrzy się, co jeszcze jest dookoła mnie w tym momencie. Są moje ręce i wy możecie sobie wyobrazić, nawet jak zamkniecie oczy, że macie swoje ręce przed sobą. Możecie jakby wyobrazić to sobie bez ruszania nimi. Teraz przejdźmy o krok dalej. Możecie sobie wyobrazić nieistniejące królestwo. Możecie sobie wyobrazić gryfa. Możecie sobie wyobrazić dwupiętrową... A tam, Boże, czemu ja jestem taki wstydliwy? 20-piętrową małpę. Możecie sobie wyobrazić Godzillę. Możecie sobie wyobrazić każdą rzecz na świecie. Ludzka wyobraźnia nie ma limitów, w sensie absolutnie. Możecie w każdej chwili zamknąć oczy i wyobrazić sobie cokolwiek. Gdzie z tym zmierzam? Zmierzam z tym do tego, że możecie sobie wyobrazić wasze życie tak, jakbyście zawsze chcieli, żeby było. Zmierzam do tego, że możecie sobie wyobrazić siebie, którzy się nie zmagają z czym się zmagają. Ja jeszcze raz powtórzę. To nie jest tak proste, żeby wyjść ze swoich problemów, że sobie wystarczy wyobrazić siebie bez nich, ale pobądźcie jeszcze ze mną przez chwilę na tym rysowaniu kreski od ratowania krowy do Edith Eger. Jeśli umiemy sobie wyobrazić nasze życie bez jakichś rzeczy, które... I zbuduję szersze zdanie przyczynowo-skutkowe. Jeśli umiemy sobie wyobrazić Hogwart, Minas Tirith, planetę Tatooine, jeśli umiemy sobie wyobrazić, nie wiem, jakiś statek z Warhammera, jeśli umiemy sobie wyobrazić latającego jednorożca, jeśli umiemy sobie wyobrazić zwiniętą w kokardę tęczę, która przyozdabia wielkie, wielkie pudełko zrobione z marcepanu. Jakby nasza głowa jest w stanie to wygenerować, to znaczy, że umiemy też wygenerować obrazek naszego życia bez czegoś, co nas trapi, obrazek naszego życia, w którym jakoś lepiej sobie radzimy z problemem. I w tym momencie więzienia naszej głowy mogą być dwojakie, bo to miększe więzienie naszej głowy będzie raczej polegać na tym, że my umiemy sobie wyobrazić życie, w którym nie ma jakiegoś problemu, z którym się często zmagamy, ale jeszcze nie wiemy, jak tam dotrzeć. I to jest taki problem numer dwa. Problem numer dwa będzie się nazywał, jak dotrzeć do takiego miejsca w swojej głowie, do takiej przestrzeni. Jestem w punkcie A, chcę dojść do punktu B, nie za bardzo wiem, którędy. I ten problem 2 to jest problem mniejszy, bo to jest problem rozwiązywalny bardzo, bardzo wieloma narzędziami, można sobie coś pogooglować, dowiedzieć się. Jeśli człowiek nie skręca w stronę wyuczonej bezradności, czyli rozłoży rączki i powie, jak wielkie, takie wiecie, dorosłe dziecko, a ja nie wiem, tylko się pójdzie dowiadywać wysokosprawczo, pewnie z czasem człowiek ten problem rozwiąże. Prawdziwa jazda jest, jeśli my mamy kategorię więzienia własnej głowy numer 1, czyli my nie umiemy sobie wyobrazić siebie bez jakiegoś problemu, nie umiemy sobie wyobrazić życia, które my chcemy mieć za jakiś czas, nie umiemy sobie wyobrazić siebie, którzy odpuścili, wybaczyli, pogodzili się, współczuli, zrozumieli, przyjęli do wiadomości, a poczuli wdzięczność, cokolwiek. Jeśli nie umiemy sobie wyobrazić alternatywy lub... bo to więzienie numer 1 ma jeszcze dwa wcielenia, jak wszystko na świecie, nie jest łatwo, lub na samą myśl, że zaczynamy sobie wyobrażać świat bez jakiegoś problemu, który nas trapi, świat wymarzony, nasze życie w wersji, którą chcemy, my natychmiast się zaczynamy strasznie wzbraniać. Ale gdzie tam? Ale co tam? Nie, kto to widział? Ja i posiadanie znajomych, ja i relacja, ja i bogaty. Jasne jeszcze czego. Wtedy się robi ciężko. Ja w sumie zaproponuję jeszcze inną to jakby tutaj podział. To, że my umiemy sobie wyobrazić świat, na którym by nam zależało, to, ale nie wiemy, jak dokładnie go osiągnąć, to jest problem numer 3. Jeśli my umiemy sobie wyobrazić świat, na którym by nam zależało, ale mamy, nie, takie wzbraniania, nie, co, kto, gdzie, to jest problem numer 2, bo można to przepracować. Można gdzieś tam spróbować zrestrukturyzować poznawczo chociażby. Mieliście ode mnie odcinek o rekonstrukcji poznawczej, o restrukturyzacji poznawczej. Mieliście ode mnie odcinek, wspominałem też o tym w moim nowym kursie poświęconym wysokosprawczości, który możecie znaleźć pod campusai.pl/tucholski, gdzie z kodem z opisu o 25 ziko taniej będziecie mogli korzystać z tego przecudownego miejsca i oprócz mojej wiedzy znajdziecie tam też bardzo, bardzo dużo innych wartościowych rzeczy, chociażby wspaniały kurs promptowania AI. nad którym pieczę trzymała profesor Aleksandra Przegalińska, czyli jakby lepiej się nie da. No i jakby to powiedziawszy, tam problem numer dwa też ostatecznie można jakoś próbować rozwiązać, bo to, że człowiek coś widzi, ale oporuje, to znaczy, że człowiek relatywnie jakby przyjmuje i jest gdzieś gotów sięgnąć po tę świadomość po prostu z różnych powodów. Jest to jeszcze trudne, jest to jeszcze wymagające, to jeszcze wymaga trochę opieki, współczucia, zadbania i uważności. Te problemy numer trzy i problemy numer dwa przy odpowiedniej jakby jakiejś tam ilości wsparcia, przy odpowiedniej determinacji, przy odpowiednim czasie, przy odpowiedniej miłości, gdzieś tam mają szansę się rozpuścić niczym lody w gorący sierpniowy dzień, ale ten problem numer jeden to jest dopiero duży problem i to jest między innymi spory fragment tego, o czym w swojej książce pisze Edith Eger. Co jeśli człowiek nie do końca potrafi w ogóle sobie wyobrazić życie inne niż teraz. To jest dopiero sytuacja, która jest patowa, bo jeśli ja wam teraz na przykład użyję jakiejś nazwy własnej, żebyście sobie wyobrazili coś cholernie niszowego, to możliwe, że wy sobie wyobrazicie coś zupełnie złego albo zupełnie nic, bo ta nazwa własna nie będzie wam nic mówiła. Jeśli wy mi użyjecie jakiejś totalnie żargonowej nazwy własnej, czegoś bardzo, bardzo hermetycznego w rozmowie ze mną, możliwe, że moja wyobraźnia również kaszlnie i wypluje pusty przebieg. Jakby wyświetli mi informację, że nie mamy danych wystarczających, by sobie potrafić z tym poradzić. I tu się zaczyna dylemat. W jaki sposób umieć sobie wyobrazić coś, czego nie umiemy sobie wyobrazić? I to jest dopiero prawdziwa jazda. Jednym z elementów tutaj jest, przychodzi mi od razu do głowy taka porada, którą kiedyś przeczytałem, że jeśli masz w głowie mętlik, to pisz, a jeśli masz w głowie pustkę, to czytaj. Już nie pamiętam, gdzie pierwszy raz przeczytałem te słowa, nie pamiętam skąd do mnie dotarły, ale jest to coś, pod czym się bardzo mocno podpisuję. Ja również, jak czuję mętlik, muszę narysować szkic, schemat, mapę myśli, napisać jakiś journal, memory dump, notatkę. Używam do notowania, przez lata używałem programu Evernote, od jakiegoś czasu używam programu Notion, takiej strony Notion i to, jak ja mam śmietnik w Notionie i kiedyś miałem śmietnik w Evernote, rzeczy, które gdzieś tam muszę sobie zapisać, zanotować, przemyśleć, dopuścić, nie dopuścić, zdampować, to jest po prostu absurd. Zawsze, kiedy mam mętlik, a ja mam prawie zawsze mętlik, to w jakiejś formie piszę. Ale też myślę sobie, że nie powinniśmy zapominać, nawet przy tym ogromnym przeciążeniu poznawczym, które my mamy współcześnie, o tym, jak ważne jest to, żeby zawsze mieć pełen bak skojarzeń, żeby nasza intuicja, podświadomość, wyobraźnia miała z czego korzystać, właśnie żebyśmy umieli sobie wyobrażać troszeczkę rzeczy lepiej, szerzej, sprawniej. Zawsze kiedy ktoś się mnie pyta, czy nie wiem, zrobić jakiś kurs, czy przeczytać jakąś książkę, Boże, odpowiedź zawsze brzmi tak. Ja bardzo, bardzo nie lubię takiego podejścia do życia, że książki trzeba czytać po coś, albo kursy trzeba robić po coś, ale w takim rozumieniu, wiecie, bardzo, bardzo precyzyjnego, konkretnego zwrotu z inwestycji. To jest moja, ja czytam tę książkę i moim konkretnym ROI, zwrotem z inwestycji, return on investment, będzie to, że teraz umiem kompetencje X, Y i V. Ja bardzo nie lubię takiego podejścia, bo ono nas robotyzuje, a my jesteśmy bardzo niedoskonałymi, pomerdanymi, pogmatwanymi ludźmi. I wydaje mi się, że jeśli stoimy przed dylematem, czy poznać czyjś punkt widzenia, czy obejrzeć, przeczytać, posłuchać, zagrać w coś, zobaczyć coś, porozmawiać z czymś nowym, inspirującym, czy to będzie rozmowa właśnie, czy to będzie książka jakaś biograficzna, czy reportażowa, czy to będzie fikcja, w której bądź co bądź obcując z przygodami fikcyjnych bohaterów, gdzieś tam empatyzujemy i zaczynamy się odnosić do ich historii, do ich przygód, czy to będzie świadome, bo właśnie, zaraz do tego dojdę, słowem kluczem jest przyswajanie świadome tych rzeczy. Jeśli my zagramy w jakąś grę i bohaterowie w jakiś sposób potężnie sobie z czymś poradzą, chodzi mi teraz po głowie pacyfistyczne przejście takiej gry jak Undertale, kto wie, ten wie. Jeśli my obcujemy z czymś takim, jeśli my zobaczymy w jakiejś książce coś, co jest dla nas inspirujące i mądre, my w tym momencie naprawdę mamy ten dodatkowy jedzonko, ten dodatkowy brykiet węglowy, żeby rozpalić piec w swojej głowie, ten piec wyobraźni i trochę inaczej się odnieść do rzeczy. Jeśli ktoś mało ma takiego jedzonka mentalnego, jedzonka inspirującego, to wyobrażanie sobie rzeczy będzie przychodziło z bardzo, bardzo dużą trudnością. I myślę sobie, bo lubię skończyć te podcasty jakimś takim ogólną poradą, która wam totalnie nie mówi, jak żyć, bo nigdy w życiu się nie czułem w pozycji, żeby tak mówić, bo sam jestem wadliwy jak siemasz, ale po prostu gdzieś tam staram się być mniej wadliwy w miarę z upływem lat. Ale tak sobie kminiesz, to może być mądre dla nas wszystkich, bo ja bardzo często o tym mówię, że jak masz mętlik w głowie, to pisz. Ja mam całe odcinki poświęcone temu, żeby po prostu pisać. Ten słynna kartka papieru i długopis i kawka to jest w ogóle jakaś taka rzecz trochę już skojarzona ze mną. Ja wiem, że moja społeczność czasem gra w alkobingo Tucholski i jak Tucholski mówi, wstań w oknie z kawką i weź kartkę i długopis, no to wszyscy walą szota. Ale chcę dzisiaj właśnie powiedzieć w oparciu o tą książkę Edith Eger tę drugą część równania, czyli pamiętajmy, że nasza wyobraźnia ma... musi mieć w oparciu o co sobie wyobrażać. I to pewnie nie jest całość rozwiązania, ale kurde, jaki to jest fajny pierwszy krok, żeby to rozwiązanie zacząć budować. Bardzo was gorąco zachęcam, żebyście, tylko no właśnie świadomie, jak ja nieświadomie, na totalnym wyłączeniu, mając śpiączki węglowodanowe po obiadkach, obejrzę, nie wiem, 10 sezonów jakiegoś serialu, to ja nic z tego nie wyniosę. To był popcorn dla mózgu. Ale jak ja świadomie oglądam jakiś serial, świadomie gram w grę wideo, świadomie sobie czytam, o Jezus Maria, jaka to jest inne w ogóle rzecz i inne odniesienie. Jakie to są inne niesamowite emocje. Bardzo was gorąco zachęcam do tego, żeby karmić swoją empatię, żeby karmić swoją wyobraźnię, rozmawiać, czytać, oglądać nawet rzeczy, co do których możecie mieć pewne wątpliwości, czy to jest coś dla was. Na marginesie, jak to mówię, to jeszcze bywa w kinach. Bardzo polecam przepiękny film Poprzednie życia, Past Lives. Smutny, cichy, piękny, wzniosły, romantyczny, śliczny film o tym, co się dzieje, kiedy dwójka ludzi się kocha, ale nie tak, jak się uprzyjęło w kinie pokazywać kochanie. I być może w złych momentach swojego życia się kochają w zły sposób. I co się dzieje, kiedy taka miłość z bardzo sprzed lat pojawia się znowu w miejscu naszym, w którym my już na tę miłość nie jesteśmy gotowi. Lub może. Gorąco polecam. Piękne kino, z którego właśnie można wyjść ubogaconym i smutnym, ale w ten taki ciepły sposób smutnym, bo jest to smutek pozwalający nam pogłębić swoją empatię w obliczu tego, że my być może kiedyś zrozumiemy kogoś lepiej. Bardzo was gorąco zachęcam do rotowania krowy we własnej głowie, a jeśli my sobie tej krowy nie umiemy wyobrazić, to po prostu w sposób świadomy chłońmy ludzi, chłońmy emocje, chłońmy kulturę, chłońmy rzeczy trudne tak długo, aż nam się zapali jakaś nowa iskierka w sercu, a sądzę, że to jest jedna z najważniejszych funkcji sztuki na tym świecie. Jeśli macie przestrzeń, bardzo wam też polecam książkę Dar. Książka jest autorstwa Edith Eger. A jeśli macie już w ogóle przestrzeń i stówkę, gorąco was zachęcam, żebyście weszli na campusai.pl/Tucholski z kodem z opisu, będzie taniej. I wiecie co? Ja jakiś czas temu taki wspaniały działacz startupowy Artur Kurasiński zorganizował event poświęcony AI w Warszawie. Miałem przyjemność występować wtedy jako psycholog biznesu. I pamiętam, że wywołałem dosyć duże poruszenie, kiedy powiedziałem na sali, że AI to jest moje ulubione narzędzie do empatii. I ja wam podrzucam, żebyście na tą szkołę promptowania z wspaniałymi wręcz jakby poradami, lekcjami certyfikacyjnymi, sprawami, które przygotowali tam dla was eksperci właśnie, no mówię, jeszcze trzeci raz powiem, bo jestem zachwycony, że mogę być częścią czegoś takiego, a w Radzie Programowej zasiadała profesorka Aleksandra Przekalińska, czyli no psztos, a ja jestem od wysokosprawczości w tym gronie i strasznie jest to dla mnie nobilitujące i mnie cieszy. I patrzcie na te rzeczy nie tylko przez pryzmat tego, żeby AI wam kopilotował w waszej pracy, robienie waszej pracy, żeby nie tylko wam kopilotował planowanie wycieczek, jakiekolwiek inne rzeczy, wymyślanie być może jakichś pomysłów, robienie researchu, jak u mnie najczęściej bywa, ale pamiętajcie, że AI-owi też możecie zadać pytanie, żeby pomógł wam coś sobie wyobrazić i to, co on zrobi, to nie jest prawdziwa wyobraźnia, to jest w oparciu o pewne mechanicznie rozpoznawane wzorce wypowiedź lub, jak to się przyjęło czasem żartować, halucynacja sztucznej inteligencji, która próbuje was zasugerować, a podpowiedzieć wam coś, ale ja w oparciu o takie nawet nietrafione podpowiedzi lubię się odbić, lubię sobie je poprawić, lubię się zastanowić, a co by było gdyby. I bardzo lubię używać AI-a w taki sposób, że proszę ChatGPT, żeby dla mnie w oparciu o jakiś tam zestaw wytycznych pokazał mi argumentację dwóch stron. Bardzo często tak robię, kiedy na przykład nie rozumiem konfliktu w polityce albo na świecie. Mówię mu, że piszę jakieś tam wypracowanie, żeby pomógł mi znaleźć 5 argumentów, dzięki którym absolutnie ta strona ma rację i 5 argumentów, dla których ta strona ma rację. I ja w tym momencie jestem w stanie się po prostu zapoznać z tym, nie jak jest naprawdę, bo bardzo niewiele rzeczy ma dychotomię, jakby bardzo niewiele rzeczy ma dychotomiczną logikę, A bardzo często dychotomia jest sztucznie nakręcana przez media, ale ja mogę nie tyle dowiedzieć jak jest, ale mogę się dowiedzieć jak można na to patrzeć. A z każdym jednym dowiedzeniem się jak ja mogę na coś patrzeć, czuję, że moja wyobraźnia jest trochę bardziej wyekwipowana. Po pierwsze, bym lepiej rozumiał innych, ale też żebym lepiej próbował zrozumieć siebie. Zostawiam was z takimi poradkami, bo to nawet nie są porady. Jestem ciekaw, czy którakolwiek znajdzie u was zastosowanie, bo tak jak mówię, jeśli mamy pełno w głowie, to piszmy, jeśli mamy pusto, to czytajmy, ale jeśli mamy jakąkolwiek szansę wyobrażenia sobie czegoś, to moi drodzy, niech ta krowa w głowie wiruje obficie i ze szczęściem jak najdłużej się da. Czy samo wyobrażenie będzie już dla was mniejszym lub większym krokiem ku dobremu? Na pewno będzie krokiem. Ale czy będzie większym czy mniejszym, no to już, kochani, sami wiecie. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.